na zegarze 6,5 minuty po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań. Powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu ponownie realizujący audycję Krzysztof Jankowski, pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Oczywiście będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Powiemy o ciekawych występach na stadionach drugiej, trzeciej, czwartej ligi piłkarskiej. Będzie także o ligach piątych. Będzie o zakończeniu sezonu piłkarskiej Ekstralice Pani, o uporczywej walce do końca, utrzymanie się piłkarek Medyka Konin. Będziemy mówić także o futsalu. Spotkamy się także z człowiekiem, który zdobył kwalifikację olimpijską we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Oczywiście mowa o znakomitym miejscu z Baborówka, Pawle Warszawskim. Będzie zatem sporo jeszcze działo do godziny 20. Sportowa niedziela, 28 dzień maja. Przypomnijmy sobie najważniejsze informacje dnia.
Trwa czwarte spotkanie półfinałowe Ekstraklasy koszykarzy w Ostrowie Wielkopolskim. BM Stal na początku czwartej kwarty przegrywa z Wilkami Szczecin 54-61. Przypomnę, że w rywalizacji do trzech zwycięstw drużyna ze Szczecina prowadzi 2-1. W żużlowej Ekstralidze Stal Gorzów wygrała z Unią Leszno 57-33. W pierwszej lidze PSŻ Poznań pokonał Gdańskie Wybrzeże 49-41. W piłkarskiej drugiej lidze KKS Kalisz pokonał Kotwice Kołobrzeg 4-1, a rezerwy Lecha Poznań zremisowały z GKS-em Jastrzębie 1-1. Magdalinet odpadła w pierwszej rundzie tenisowego turnieju French Open. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu poznanianka przegrała z reprezentantką Kanady Leila Fernandez 3-6, 6-1 i 3-6. Inni nasi reprezentanci spisali się lepiej. Imponujące zwycięstwo odniosła Magdalena Fręch, która wygrała z wyżej notowaną Chinką Shuai Zhang 6-1 i 6-1. Z kolei Hubert Hurkacz pokonał Belga Davida Goffena 6-3, 5-7, 6-4, 2-6 i 6-4. Jutro mecz w singlu kobiet w pierwszej rundzie Iggy Świątek z Hiszpanką Christiną Buxą. Broniący tytułu mistrza świata Holender Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Monaco i umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. To była czwarta wygrana Verstappena w tym sezonie na 6 wyścigów. Helena Wiśniewska i Martyna Klat zwyciężyły w wyścigu na 500 metrów podczas ostatniego dnia Pucharu Świata w kajakowym sprincie. Na torze regatowym Malta w Poznaniu Wiśniewska i Klat wyprzedziły inne Polki, Karolinę Naje i Annę Puławską. W sumie podczas trzydniowych zawodów reprezentanci Polski w Pucharze Świata w kajakarstwie na Malcie stawali na podium 12 razy.
Drugą godzinę audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Jak zwykle rozpoczniemy muzycznie, a za 2,5 minuty już rozmowa awizowana z pierwszym wielkopolskim sportowcem, który wywalczył olimpijską kwalifikację na Igrzyska Paryż 2024. Na razie biało-czerwoni. Te kwalifikacje mają ledwie kilkanaście.
Opadł już kurz po kwalifikacjach olimpijskich we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego podczas festiwalu jeździeckiego w Baborówku w polskiej ekipie. Wywalczony awans przez Pawła Warszawskiego ze Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko. Jesteś pierwszym wielkopolskim sportowcem, który wywalczył kwalifikację olimpijską do Paryża.
Te kwalifikacje dla wielu sportów dopiero się zaczynają, aczkolwiek no jak wiemy w Wielkopolsce wiosła, kajaki to jest bardzo silna ekipa, więc na pewno miło, że chociaż tak można się zapisać.
Czteroosobowy skład walczył podczas zawodów w Baborówku o Paryż 2024. No ale tak na dobrą sprawę, kto pojedzie do Paryża na Igrzyska, to dzisiaj nie wiemy.
No tak, szczególnie w moim przypadku to trzeba być bardzo spokojnym, pokornym i po doświadczeniach przed Igrzyskami w Tokio, no trzeba spokojnie patrzeć na to, co się wydarzy. Oczywiście ogromna euforia. No przed sezonem wydawało się, że tak łatwo tego nie załatwimy, ponieważ ta kwalifikacja w Baborówku wcale nie była taka pewna. Myśleliśmy, że może będzie trzeba walczyć do końca sezonu, nerwowo liczyć punkty i kwalifikować się z rankingu indywidualnego. Ostatecznie przyjechali Czesi, przyjechali Węgrzy, no my wygraliśmy, więc tą kwalifikację mamy już w maju, więc teraz możemy spokojnie po prostu przygotowywać się, spokojnie planować dalszą część sezonu. Na teraz ten plan zostanie na pewno zweryfikowany przez trenera i sztab szkoleniowy, ponieważ no mając już tą kwalifikację, trzeba kłaść nacisk teraz na trening, na zdobywanie być może kwalifikacji na innych koniach, żeby ta stawka koni, jeźdźców, par była jak najszersza. Dla mnie ważne, żeby po prostu dalej robić swoje, żeby co powiedział trener, zachować teraz w dobrym zdrowiu, w dobrej kondycji, no i jak najlepiej przygotować się już ze spokojną głową do tego, żeby właśnie to przygotowanie do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu było jak najlepsze.
Bo gdy zakończyła się walka o Igrzyska w Paryżu, rozpoczęła się walka o miejsce w kadrze. Taka indywidualna rywalizacja między wami, a ta stawka jeźdźców i koni jest w Polsce.
To pokazały chociażby zawody w Baborówku, że ekipa pojechała w składzie czteroosobowym, a na starcie pojawiło się 6 zawodników, 6 par i w tym 2 osoby, które nie pojechały, to Joanna Pawlak i Fantastic Frida. Dodajmy uczestniczka Igrzysk Olimpijskich olimpijskich w Tokio, czy chociażby Mateusz Kiempa na Libertynie, który jest aktualnym mistrzem Polski. 3 tygodnie temu był drugi w Sopocie, także no widzimy, że to nie jest tak, że wybrana została czwórka i później długo nic. To jest naprawdę bardzo silna ekipa, ale to myślę, że powoduje, że ta forma tych wszystkich zawodników idzie do góry. Jest rywalizacja, jak wiemy, zdrowa rywalizacja jest zawsze motywująca, a myślę, że i mam nadzieję, że tak zostanie. W UKKW naprawdę ta rywalizacja jest na bardzo zdrowym poziomie. To jest rywalizacja fair play. My tak naprawdę razem tworzymy team spirit i widać było po tym, jak pozostali zawodnicy się zachowywali. Mateusz Kiempa, który nie jechał w ekipie, wspierał pozostałych zawodników, pomagał, cieszył się razem z nami i mam nadzieję, że tak to zostanie, bo tak naprawdę to jest wielka siła polskiego WKKW, że tak naprawdę jesteśmy jedną wielką rodziną.
Trzeba też powiedzieć o roli trenera. Was reprezentacyjnie prowadzi Andreas Dibowski, były znakomity zawodnik, a teraz szanowany trener i to taki trener z górnej półki.
No tak, to jest trener, który tak w zasadzie jeszcze cały czas jest czynnym zawodnikiem, ale on już te swoje ambicje indywidualne odłożył. Już nie ma w tej chwili tak dobrych koni, więc startuje na młodych koniach i to było widać w Baborówku, jak dużo dało nam jego doświadczenie, ten jego cały warsztat, który pomógł nam chociażby w ułożeniu ekipy, chociażby w tym, jak zostaliśmy przygotowani, jaka była strategia na przejechanie tego krosu, ponieważ no, wiadomo było, że walka była między nami a Węgrami, natomiast no, trzeba było te zawody ukończyć. Wszyscy zawodnicy musieli ten kros przejechać bez punktów karnych na przeszkodach, żeby zdobyć też kwalifikację indywidualną. No i przede wszystkim, żeby walczyć drużynowy awans. To są ogromne emocje, które może tak po zakończeniu zawodów można powiedzieć, że wszystko przyszło łatwo i przyjemnie, ale to naprawdę emocje były bardzo duże i tutaj na pewno jego ogromną wartością dodaną było to, że jakie doświadczenie, jaki warsztat trenerski posiada i ten spokój, który wprowadzał w naszą ekipę, to na pewno jest no, ogromna sprawa dla nas.
Kwalifikację olimpijską wywalczyłeś na Lucindzie, ale to nie jest jedyny koń, którego masz do dyspozycji na takim międzynarodowym poziomie?
Tak, jest jeszcze Hatteria, młodsza klacz, która nawet też miała startować w Baborówku. Niestety drobna kontuzja spowodowała, że zdecydowaliśmy się z trenerem i lekarzem, że tutaj nie będziemy startować, skoncentrujemy się na jednym koniu po to, żeby tutaj skoncentrować się na tym starcie drużynowym. No na pewno z Hatterią też będę jeszcze walczył o to, żeby wywalczyć indywidualną kwalifikację dla kolejnego konia, ponieważ wiadomo, że para się kwalifikuje, jeździec koń. Większy komfort, im więcej koni, tym no, na pewno spokojniejsza głowa.
Takiego właśnie komfortu życzymy znakomitemu specjaliści od wszechstronnego konkursu konia wierzchowego Pawłowi Warszawskiemu z Baborówka. Mamy nadzieję, że ta dobra forma i te doskonałe konie zaprowadzą naszego wielkopolskiego jeźdźca na Igrzyska Olimpijskie do Paryża. A jak, czy doprowadzą się koszykarze BM Stali Ostrów Wielkopolski do wielkiego finału w Energa Baskad Lidze?
No, Wilki Szczecin odpierają ataki, tak trzeba powiedzieć, śledząc wynik meczu Stali Ostrów Wielkopolski z Wilkami Szczecin. Przypomnijmy, czwarte spotkanie półfinałowe przy prowadzeniu drużyny szczecińskiej 2-1. No i w tej chwili na 4 minuty i 52 sekundy przed końcem spotkania Wilki prowadzą w Ostrowie 67-62. Do 5 punktów ta przewaga Wilków czasami topnieje. Kinga, topnieje, a jednak później znowu jest 8 punktów, 9, no w tej chwili minus 5, ale jeszcze prawie 5 minut.
Prawie 5 minut jeszcze tej rywalizacji, tak. No myślę, że odfruwa prawie Arena Ostrów podczas końcówki tego spotkania.
64-67, czyli minus 3.
Tylko,
najmniejsza
tylko
strata
minus
Stali Ostrów.
3,
tak.
Ależ emocje w hali w Ostrowie. Emocje były także na poznańskim Morasku, gdzie zawędrujemy za 2 minuty. Tam odbywał się Europejski Festiwal Szermierki z udziałem floratowej młodzieży z całej Europy. I nie tylko. Jesteśmy w hali na Poznańskim Morasku, Europejski Festiwal Szermierki, rywalizacja młodzieżowych kategoriach wiekowych. W sobotę rywalizacja dziewczyn, były też wielkopolskie sukcesy. Teraz jesteśmy na turnieju chłopięcym. Sprawnym okiem wszystko to ogarnia Łukasz Witkowski. Łukasz, ale zacznijmy od dziewczyn. Prawie 200 młodych florecistek stanęło na planszach. No i były także, szukajmy tych wielkopolskich akcentów, bo były fajne.
Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni z występu naszej podopiecznej. Michalina Bartol w najstarszej kategorii zajęła 2. miejsce, przegrała w finale po dobrej walce z zawodniczką z Cypru. Kategorii rocznik 2012-2013 Blanka Chudziak z klubu AZS AWF Poznań zajęła również 2. miejsce.
Zdążyliście nas przyzwyczaić, że tutaj przyjeżdżają reprezentacje wielu krajów. Ile tym razem udało się zgromadzić?
Tym razem udało się zgromadzić 10 państw z zagranicy plus jedno z Polski. Mieliśmy nawet jednego zawodnika w turnieju amatorów z Tajpej.
też mogą być jakieś medalowe osiągnięcia młodych polskich florecistów tym razem?
Turniej jest jeszcze w trakcie. Mam nadzieję, że polscy i zawodnicy z Wielkopolski znajdą się na podium, bo dla nich też ten turniej robimy, żeby zdobywali doświadczenie na planszach takich międzynarodowych.
Jeszcze na chwilę wracamy do rozmowy z Andrzejem Witkowskim, bo to nie tylko rywalizacja stricte szermiercza dziewcząt i chłopców, ale także pewien festiwal, bo też o to dbacie.
Hasłem festiwalu to sport, kultura, edukacja. W ramach festiwalu odbywają się zajęcia plastyczne dla dzieci, dodatkowe zajęcia w ramach upowszechniania naszego sportu. Rozwijamy również ogólną sprawność i są również zajęcia nauka z różnymi mistrzami sportu.
16. Europejski Festiwal Szermierki w hali uniwersyteckiej na Poznańskim Morasku dobiegło końca. Dzisiaj, jak mówiliśmy, rywalizacja młodych florecistów, chłopaków i były także wielkopolskie medale w kategorii urodzonych w latach 2012-2013. Na miejscu drugim plasował się Stanisław Witkowski z Muszkieterów Warty Poznań. Zwyciężył Ukrainiec Filip Butenko. Na trzecim miejscu Ludwik Mandes z AZS ABF Warszawa. A w kategorii urodzonych w roku 2014 i młodszych na trzecim stopniu podium stanął zawodnik IKS-u Leszno Jakub Warelis.
I meldunek oczywiście koszykarski, dlatego że trwa spotkanie Stali Ostrów z Kingiem Szczecin. W półfinale Mistrzostw Polski Koszykarzy 3 minuty 18 sekund do końca drużyna z Ostrowa przegrywa jednym punktem 68-69. W tej chwili 2 minuty 34 sekundy do końca spotkania.
A za półtorej minuty razem z Dawidem Cetrowskim będziemy Państwa zapraszać na zbliżającą się dokładnie za niespełna miesiąc, 24 czerwca, wielkie zawody Mistrzostwa Europy Ciężarówek na Torze Poznań. O tym za już 50 sekund.
To będzie godne uczczenie jubileuszu stulecia Automobil Klubu Wielkopolski. W ostatni weekend czerwca na Torze Poznań po raz pierwszy w historii w naszym kraju odbędzie się jedna z rund Mistrzostw Europy Ciężarówek. To naprawdę dość duże wydarzenie w świecie motorsportu tego polskiego.
Oczywiście, to jest pierwsza tego typu impreza w Polsce. Zabiegaliśmy o nią od 3 lat. Sławek Pytlak, na Mistrzostwach Europy będę race director, czyli dyrektor wyścigu. Jestem w tym momencie odpowiedzialny jakby za przebieg i bezpieczeństwo imprezy. W końcu się udało wpisać w kalendarz 23, 24, 25 dzień tego miesiąca. No, największa impreza, spodziewam się tutaj sporo gości z zagranicy, sporo kibiców z całego świata, bym powiedział. Zawsze przy tej imprezie też jest popularne bardzo zloty ciężarówek, które też w tym czasie będą się, po prostu, które też się również tutaj odbędzie. Także naprawdę myślę, że fajny event. Zapraszamy.
W świadomości kibiców wyścigi ciężarówek być może nie są tak zakorzenione jak wyścigi samochodów czy motocykli, no bo pewnie obraz takiego przeciętnego kibica wielkiej ciężarówki, która miałaby się ścigać z inną wielką ciężarówką, jest specyficzny. Natomiast to cały czas jest fajna sportowa rywalizacja.
Dokładnie, znaczy tak naprawdę te ciężarówki wyglądają nieco inaczej niż te, które widzimy na naszych drogach. Oczywiście ścigają się same ciągniki, które są mocno zmodyfikowane, tak? To są samochody, które mają 1500 koni, które mają ograniczoną prędkość w czasie wyścigu do 150 na godzinę. Ta rywalizacja jest naprawdę, jakby powiedzieć, no bardzo widowiskowa, ponieważ samochody jadą bardzo blisko siebie. Te różnice prędkości nie są aż tak duże tutaj, naprawdę sztuka ścigania polega na tym, jak się wybiera zakręty, kto, że tak powiem, zostawił sobie odpowiedni bufor mocy jakby na wyjściu z zakrętu, także tutaj to mniej więcej na tym to polega.
Technika zdecydowanie ważniejsza niż silnik, prawda?
Myślę, że tak, dużo talentu, jakby więcej zależy od talentu niż od sprzętu, można tak powiedzieć, oczywiście to tak w wielkim skrócie, ale tutaj oczywiście umiejętności kierowcy przede wszystkim, tak? Te ograniczenia prędkości, mocy są, myślę, zbliżone, także tutaj tak to mniej więcej wygląda.
To będzie jednorazowy i event tego typu w Poznaniu? Czy jest szansa, że na stałe ta poznańska runda zostanie wpisana do kalendarza?
Razem z promotorem i jakby tutaj jakby klub myślimy o cyklicznym. Przy cyklicznym oczywiście no, od tej pierwszej rundy trochę zależy. Zobaczymy, jak to będzie, jak wypadniemy jakby na tym poziomie europejskim. Nie boimy się tego od strony sportowej. Myślę, że tutaj też kibice nas nie zawiodą i pokażemy, że potrafimy się cieszyć po prostu wyścigami wysokiej rangi.
Gdzie można kupować bilety? Jak wiele tych biletów jest do kupienia, jak to wygląda?
Do biletów jest na pewno kilka tysięcy, jak do kupienia. Bilety się kupuje na Top Bilet, tak? To jest strona jakby popularna, która nas poprowadzi. Bilety są wykupowane na każdy dzień oddzielnie, na piątek, na sobotę i na niedzielę.
2013 roku podczas konferencji, podczas szkolenia w Genewie rozmawialiśmy z ówczesnym dyrektorem tych zawodów, Tony Lindonem, i taki wpadł pomysł, a może by to zrobić w Polsce. No trochę czasu upłynęło, trochę rozmów, ale udało się wreszcie na te stulecie tę rundę mistrzostw Europy samochodów ciężarowych ściągnąć do Poznania, do Polski.
Dyrektor ABU, Justyna Biberalska. Pani dyrektor, te dwa dni na torze Poznań, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy w wyścigach samochodów ciężarowych, to mają być atrakcje nie tylko stricte sportowe, ale także no, przygotowane atrakcje dla tych, którzy zdecydują się odwiedzić tor Poznań, wcześniej kupić bilety. Co się tutaj będzie działo poza sportowego?
Tak, przewidujemy moc atrakcji dla osób odwiedzających tor Poznań. Będą i strefy dla rodzin z dziećmi, atrakcje dla dzieci, dla najmłodszych, dmuchańce, malowanie buziek, będzie pokaz wystawy samochodów służb ratowniczych, straży pożarnej, policji, będą też samochody swoje udostępniać Inspekcja Transportu Drogowego. Będą również samochody z kolekcji prywatnej, samochody ciężarowe z kolekcji prywatnych, przygotowane, odmalowane, wybłyszczone, także na pewno będzie co zobaczyć. Będzie też strefa food trucków, oczywiście dla osób spędzających praktycznie cały dzień na torze Poznań, także myślę, że atrakcji będzie co niemiara.
Będzie troszkę zmian takich organizacyjnych, jeśli o sposób poruszania się samochodami, szczególnie tutaj w obrębie toru Poznań. Nie warto ryzykować się podjeżdżania pod sam tor Poznań?
Absolutnie nie warto. Z uwagi na kwestie bezpieczeństwa przede wszystkim, obiekt będzie zamknięty dla ruchu samochodowego. Wyjątek stanowić będą jedynie samochody osób funkcyjnych, które no, siłą rzeczy będą musiały przemieszczać się po obiekcie. Natomiast kibice będą mogli przemieszczać się wyłącznie w ruchu pieszym. W związku z tym przewidujemy udostępnienie tutaj we współpracy z portem lotniczym Ławica parkingów na terenie Ławicy dla zaparkowania pojazdów. Tam przesiadamy się w autobus komunikacji miejskiej, który będzie dowoził nas praktycznie w ulicę Wyścigową, czyli przed bramy toru Poznań. Będzie też ten autobus oczywiście kursował kilkakrotnie w ciągu dnia, także żeby też osoby, które nim tutaj dotrą, miały możliwość powrotu na parking. Będzie również uruchomiona, w tej chwili trwają rozmowy, jeszcze doprecyzowujemy szczegóły, ale będzie również uruchomiona komunikacja miejska w postaci darmowych przejazdów, czyli osoby, które będą posiadały bilet na wydarzenie Track Grand Prix of Poland, będą miały możliwość poruszania się komunikacją miejską po Poznaniu za darmo.
Czy to prawda, że te zawody, wyścigi ciężarowe Grand Prix of Poland w tym przypadku są taką imprezą dosyć bliską kibicom, że oni będą mogli podglądać to, co dzieje się, nie wiem, w parku maszyn na przykład?
Tak, idea tej imprezy jest taka, że kibic ma możliwość tak naprawdę przemieszczania się w wyznaczonych strefach, oczywiście mówimy pod względem bezpieczeństwa tutaj, ale ma możliwość poruszania się po całym obiekcie, czyli może być w tej strefie kibiców, jak to tutaj potocznie nazywamy fanzona, która będzie ulokowana na terenie toru kartingowego, ale nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby przejść do parku maszyn zlokalizowanego pod wieżą główną i chodzić pomiędzy samochodami, pomiędzy teamami, rozmawiać z mechanikami, rozmawiać z kierowcami, także...
Foteczki bardzo, sobie zrobić.
Foteczki sobie zrobić, autografy pozbierać, także jak najbardziej tutaj zachęcamy do odwiedzenia toru Poznań w ten gorący czerwcowy weekend, bo będzie się tutaj dużo działo.
Za 26 minut godzina 20. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Rzeczywiście duży sportowy, także koszykarski rytm, bo śledzimy na bieżąco to, co dzieje się w Arenie Ostrów. Czwarty mecz półfinałowy ekstraklasy męskiej koszykówki pomiędzy BM Stalą a drużyną Kinga Szczecin w realizacji play-off. Przed dzisiejszym spotkaniem prowadzenie Szczecinian 2-1, żeby zatem przedłużyć nadzieję na piąte spotkanie i ewentualnie na awans do wielkiego finału. Dzisiaj podopieczni Andrzej Urbana to spotkanie w Ostrowie powinni wygrać. Jaka sytuacja? To jest absolutna końcówka meczu.
11 sekund do końca spotkania. Stalówka przegrywa jednym punktem 75-76.
No to robi się naprawdę dramatycznie. Końcowy rezultat tego spotkania za chwileczkę Państwu pewnie także podamy. Tak wracając do ligowych wydarzeń dnia, to przypomnijmy, że żużlowcy Fogo Unileszno przegrali wyjazdowe spotkanie dzisiaj w Gorzowie z tamtejszą Stalą 33-57. Dużo lepsze wieści z poznańskiego Golęcina. Tam w pierwszoligowym spotkaniu żużlowcy PS Rzetu, podopieczni menedżera Tomasza Bajerskiego, pokonali ekipę z Dunka Wybrzeża Gdańsk 49-41. W innych spotkaniach, przypomnijmy, dzisiaj jeszcze w Ekstralidze meczu 19:15 Włókniarza Częstochowa z toruńskim Apatorem, a zakończyły się mecze pierwszoligowe. Landshut Devils z menedżerem z Leszna, z Stanisławem Kryjomem, Sławomirem Kryjomem, pokonał Row Rybnik 50-40, a Łódzki Orzeł uległ Folwazowi Zielona Góra 35-55. Zerkamy, co tam w Ostrowie. Na razie przerwa na żądanie.
Bez zmian. 76-75 King prowadzi w Ostrowie, a jest 11 sekund do końca. Skorygowany został czas. Było 10 sekund do końca, jest 11. Zatem emocje tam są naprawdę nieprawdopodobne.
Dużo roboty mają także koszykarscy sędziowie przy stoliku. No to w takim razie będziemy trzymać rękę na pulsie, ale zaczynamy mini magazyn piłkarski Wielkopolskie. Gole właśnie. Tak jest i startujemy od wyników drugiej ligi piłkarskiej, bo Ekstraklasę obszernie omówiliśmy tuż po godzinie 18. W drugiej lidze piłkarskiej 33. kolejka spotkań. Dzisiaj grały obie wielkopolskie drużyny. We Wronkach rezerwy Kolejorza zremisowały z GKS-em Jastrzębie 1-1, a w Kaliszu na stadionie Przyłódzkiej KKS 1925 odniósł ważne zwycięstwo, pokonując Kotwice Kołobrzeg 4-1. W innych meczach tej 33. kolejki drugoligowców Znicz Pruszków pokonał Wisła Puławy 1-0, rezerwy Śląska Wrocław zremisowały z Hurtnikiem Kraków 0-0, Stomil Olsztyn zremisował z Siarką Tarnobrzeg 1-1, drużyna Pogoni Siedlce przegrała z Radunią Starzyca 0-1, Motor Lublin pokonał rezerwy Zagłębia Lubin 2-0, Górnik Polkowice wygrał z Polonią Warszawa także 2-0, a Olimpia Elbląg pokonała Garbarnię Kraków 3-2. Już wcześniej bezpośredni awans do pierwszej ligi piłkarskiej zapewniła sobie Polonia Warszawa, która ma obecnie w tabeli 64 punkty, a dzisiaj Kaliszanie, ekipa KKS-u, przypomnijmy, zwyciężyli wicelidera z Kołobrzegu Kotwice, która pozostała z dorobkiem 58 punktów. Już wcześniej utrzymane rezerwy poznańskiego Lecha.
W grupie drugiej piłkarskiej trzeciej ligi jedno spotkanie wyznaczono na dzisiejszy wieczór i trwa od godziny 18:00 mecz w Środzie Wielkopolskiej. Tam Polonia w 81 minucie przegrywa z błękitnymi Stargard 0-3. A w zakończonych spotkaniach Kartuzja zremisowała z Olimpią Grudziądz 0-0. Zawisza Bydgoszcz przegrał ze Stolemem Gniewino 0-2. Rezerwy Pogoni Szczecin wygrały ze Świtem Skolwin Szczecin 3-0. KP Starogard Gdański przegrał z Unią Solec Kujawski 0-3. Bałtyk Gdynia wygrał z Sokołem Kleczew 3-1. Unia Swarzędz pokonała Winetę Wolin 3-0. Pogoń Nowe Skalmierzyce zremisowała z Jarotą Jarocin 1-1. Natomiast Gdynia otrzymała punkty walkowerem za mecz z wycofaną z rozgrywek Unią Janikowo.
Tak zerkam kątem oka na to, co dzieje się w Ostrowie. Tam 3
minus
punkty, 3,
6 tak jest, sekund do końca.
65 tak. do 78. Stalówka przegrywa z drużyną Kinga Szczecin. A my wracamy do piłki nożnej, tej wielkopolskim wydaniu. Jesteśmy w czwartej lidze piłkarskiej prowadzonej przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Tam też ciekawie, między innymi w takim meczu na szczycie, bo grała pierwsza z trzecią drużyną, Notecie Czarnków bardzo wyraźnie pokonała Mieszka Gniezno 3-0. Wicelider tabeli Nielba Wągrowiec wygrała za to z LKS-em Gołuchów 2-0, ale to oznacza, że Notecie Czarnków dalej ma 6 punktów przewagi nad drugą w tabeli Nielbą Wągrowiec. A w innych meczach 30. kolejki 4. ligi piłkarskiej w naszym regionie Kotwica Kórnik pokonała SKP Słupca 4-0, Obra Kościan zremisowała z Centrum Ostrów Wielkopolski 1-1, Iskra Szydłowo wygrała z Huraganem Pobiedziska 1-0, Tarnowia Tarnowo Podgórne zremisowała z Polonią Leszno 0-0, Wiktoria Września zwyciężyła Warte Międzychód 4-1, Lipno Stęszew pokonało Polonię Marcinki Kępno 4-1, a Korona Piaski dostała punkty walkowerem, bo miała w ten weekend rozegrać mecz z wycofaną wcześniej Wiktorią Skarszew.
Przechodzimy do piątej ligi. Grupa pierwsza. Oto komplet wyników 27. kolejki. Leśnik Margonin przegrał z Meblożem Swarzędz 1-2. Zamek Gołańczy wygrał z Kłosem Budzyń 5-1. Pogoń Łobrzenica przegrała z Polonią Chodzież 1-2. Lechia Kostrzyn wygrała z Orkanem Śmiłowo 6-1. Piast Kobylnica przegrał z Wełną Skoki 1-7. Czarni Czerniejewo przegrali z Lubuszaninem Trzcianka 0-2. Sparta Oborniki zremisowała z Koroną Stróżewo 0-0, a Konkordia Murowana Goślina pokonała Błękitnych Wronki 2-1.
No to przechodzimy do grupy drugiej, piątej ligi piłkarskiej, ale zanim o wynikach tej bieżącej 27. kolejki, nasza rozmowa, bo pewnie do czwartej ligi zmierza lider tej grupy, tej drugiej grupy piątej ligi, czyli drużyna Wiary Lecha Poznań. Nie byłoby to specjalnie możliwe, gdyby nie także w tej drużynie obecni doświadczeni zawodnicy. Posłuchajmy rozmowy z trenerem DWL-ki Łukaszem Kubiakiem.
Piłkarze z ekstraklasową przeszłością, Siergiej Kiriewiec, Hubert Wołąkiewicz, Jakub Wilk, Błażej Telichowski. Jak się czują w tym piątoligowym towarzystwie, jak są wkomponowani w zespół? Bo grają sporo.
Rzeczywiście sporo grają i też przynoszą nam dużo korzyści. Ich postawa na boisku przekłada się to na dużą liczbę bramek, asyst, ale też ogólnie wpływ na zespół jest bardzo dobry. No, dla mnie, jako dla trenera, to jest czysta przyjemność korzystać z zawodników z takim ligowym ograniem, a też europejskim ograniem, bo tak trzeba to nazwać. Ja myślę, że to są prawdziwi liderzy, ale też jednocześnie dają dużo podpowiedzi młodym zawodnikom, którzy mogą się wiele naprawdę nauczyć od tych piłkarzy. Myślę, że taka mieszanka rutyny z młodością jest naprawdę dla nas optymalna. No i mam nadzieję, że dzięki tej mieszance uda nam się awansować, bo ten cel pozostaje niezmienny.
Kto pamięta tych piłkarzy chociażby z Lecha Poznań z różnych pozycji, to wie, że Jakub Wilk to lewa strona, że Hubert Wołąkiewicz czy Błażej Telichowski to defensywa. Ofensywnie grywał Siergiej Kliwiec, ale gdy tacy piłkarze z takim dorobkiem, z takim doświadczeniem pojawiają się w piątej lidze, to czasami na innych pozycjach występują. Jak to jest w drużynie Wiary Lecha?
No, rzeczywiście tak było. Początki Błażeja Telichowskiego to gra w ataku w naszym zespole. W ataku grywał też Siergiej Kliwiec. Teraz troszeczkę zmieniliśmy te proporcje i Hubert Wołąkiewicz z Błażejem Telichowskim jednak dbają o naszą obronę i zabezpieczenie bramki, natomiast za rozgrywanie wzięli się Siergiej Kliwiec i Kuba Wilk, który z tego bocznego sektora wskoczył na tą pozycję numer 10. Myślę, że ich doświadczenie i przede wszystkim duża jakość piłkarska dają nam dużo więcej możliwości, jeżeli chodzi o grę ofensywną, a jednocześnie też ten spokój, to doświadczenie w tyłach powoduje, że spokojnie możemy rozgrywać piłkę i nie boimy się, jak przeciwnik atakuje. Widzę to też po młodszych zawodnikach, którzy dłużej grają właśnie czy z Błażejem, czy z Hubertem w defensywie, jakich pozytywnych nawyków nabierają, jak zmienia się ich gra. I myślę, że jest to z korzyścią przede wszystkim dla tych młodych zawodników, ale też myślę frajda dla zawodników właśnie czy Huberta Błażeja, czy Kuby Siergieja, że mogą zobaczyć, jaki mają wpływ na pozostałych chłopaków i jak ci piłkarze rosną. Myślę, że to klasyczne sytuacja win-win.
Grają dla przyjemności ci doświadczeni zawodnicy? Podchodzą profesjonalnie do swoich obowiązków?
Tak, zdecydowanie. Jesteśmy naprawdę nietypową drużyną, w której spotykają się zarówno zawodnicy, którzy zdobywali Puchar Polski czy Mistrzostwo Polski i grają w jednej drużynie z kibicami, którzy jeździli na te mecze, dopingowali. Teraz stają ramię w ramię, żeby zdobyć dla drużyny Wiary Lecha awans do czwartej ligi. To fajna sprawa, natomiast ja tutaj nie mogę narzekać, jeżeli chodzi o zaangażowanie, o profesjonalizm. Ci wszyscy zawodnicy trenują, są zaangażowani w treningu, tak jak pozostali zawodnicy, no bo chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że żeby osiągnąć sukces, musimy być zaangażowani przede wszystkim na treningach, a tą nagrodą mają być 3 punkty w weekend.
No jest, była kolejna nagroda w tej 27. kolejce, ponieważ Wiara Lecha Poznań wygrała wyjazdowy mecz w Strzałkowie z tamtejszym Polaninem 4-1. I już drużyna DWL-ki zaprasza na najbliższy mecz w sobotę o godzinie 16 na Gdańskiej z GKS-em do Piewo, bo to, jeśli tam będzie zwycięstwo, przypieczętuje awans podopieczny Łukasza Kubiaka do piłkarskiej czwartej ligi. Ale wracając do jeszcze grupy drugiej, piątej ligi, pozostałe wyniki 27. kolejki. Olimpia Koło wygrała na wyjeździe w Komornikach z drużyną Wielkopolski 4-1. GKS Dopiewo, czyli najbliższy rywal Wiary Lecha, podejmował naszą dyskawolię Grodzic Wielkopolski. Ekipa z Dopiewa wygrała ten mecz 1-0. Kłos za Niemyśl przegrał z Polonusem Kazimierz Biskupi 2-4. Górnik Konin rozgromił Akademię Piłkarską Rejsa Poznań 6-1. Płomień Przyprostynia pokonał Sokoła Pniewy 3-2. Orkan Chorzemin zremisował z rezerwami Polonii Środa Wielkopolska 1-1. A Przemysław Poznań zremisował z Polonią Golina 2-2.
Grupa trzecia, piątej ligi. Oto wyniki 27. kolejki. Biały Orzeł Koźmin przegrał z Ostrowią 0-3. Krobianka przegrała z Astrą Krotoszyn 2-3. Orzeł Mroczeń przegrał z rezerwami KS-u Kalisz 0-1. GKS Rychtal zremisował z Rawią Rawiczy 0-0. Warta Śrem przegrała z Wiktorią Ostrzeszów 1-2. Piast Czekanów pokonał Zewkę Kobyla Góra 3-2. A Zawisza Łęka Opatowska wygrał z Kanią Gostyń 4-3. Pauzował Piast Poniec.
Tyle o piątej lidze piłkarskiej. Zaraz o Ekstraklasie pani, ale też skoro o Ekstraklasie, to pytanie, czy zakończył się mecz ekstraklasowej koszykówki w Ostrowie i czy będzie piąte spotkanie półfinałowe BM Stali z Kingiem Szczecin?
Nie będzie piątego spotkania, bowiem Stal Ostrów Wielkopolski przegrała z Kingiem Szczecin 76-79. To oznacza, że King wygrał rywalizację play-off 3-1 i awansował do finału, w którym zagra ze Śląskiem Wrocław. Natomiast BM Stal Ostrów Wielkopolski o brązowy medal zmierzy się z Legią Warszawa.
To teraz już obiecana ekstraklasa kobiecej piłki nożnej, dokładnie nazywająca się Orlen Ekstraliga Kobiet sezonu 2022-2023. Ten sezon właśnie dobiegł końca. Mistrzyniami Polski zawodniczki GKS-u Katowice, które wygrały ostatni mecz w sezonie na wyjeździe w Kolinie z tamtejszym Medykiem 3-1. To był ważny także mecz dla kolinianek. Nie były spokojne chyba do końca, bo tutaj walczyły zawodniczki trenera Romana Jeszczaka o utrzymanie się w Ekstraklasie. Udało się to ostatecznie. Medyk jednak dzisiaj, jak mówiłem, przegrał z nowo kreowanymi mistrzyniami Polski GKS-em Katowice 1-3, ale za to drużyna, która mogła wyprzedzić kolinianki, czyli KKP Bydgoszcz, ta ekipa przegrała w Radomiu z tamtejszą Sportową Czwórką 0-1 i dzięki temu Medyk utrzymuje się w Ekstraklasie kobiecej piłki nożnej. Głęboki oddech ulgi na pewno w całym Kolinie. W 22. kolejce Ekstraklasy futbolistek Czarne Sosnowiec przegrały z akademiczkami UJ Kraków 0-4. Śląskie Wrocław przegrał z Pogonią Szczecin 1-3. UKS SMS Łódź przegrał z Górnikiem Łęczna 0-2. A Pogoń Tczew przegrała z Akademią Piłkarską Gdańskiej Lechii 0-2. Jak mówiłem, mistrzyniami Polski piłkarki GKS-u Katowice, wicemistrzyniami zawodniczki Górnika Łęczna, a na trzecim miejscu w Ekstraklasie kobiecej piłki nożnej UKS SMS Łódź.
To w magazynie Wielkopolskie Gole jeszcze futbol, bo też padają tutaj wielkopolskie gole i nawet są emocje, ale bez medalu zakończy ten sezon futsal Leszno, który w spotkaniach o brązowy medal rywalizował z Piastem Gliwice. Pierwsze spotkanie w Poniecu drużyna futsalu Leszno przegrała z Piastem wysoko 1-5, ale wczoraj w meczu numer 2, rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw o brązowy medal, były emocje w Gliwicach, bowiem Piast dopiero po dogrywce wygrał z futsalem Leszno 5-3. Douglas Bet i Siekla. To piłkarze, którzy strzelili 3 gole dla futsalu Leszno. Zatem brązowy medal dla Piasta Gliwice, futsal Leszno na 4. miejscu. Natomiast w finale, który rozgrywany jest do 3 zwycięstw, Konstrakt Lubawa prowadzi z rekordem Bielsko-Biała 2-0. Konstrakt wygrał pierwsze spotkanie w Bielsku-Białej 5-3 i spotkanie numer 2 już w Lubawie, wygrane przez Konstrakt 7-2. Jutro w Lubawie spotkanie numer 3. Jeżeli Konstrakt wygra, to zostanie mistrzem Polski. Jeżeli wygra rekord, to rywalizacja przeniesie się do Bielska-Białej.
I jako puenta minimalna magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole właśnie ciąg dalszy o futsalu, o zmianach i o ekstralidze futsalu i o wielkopolskich wątkach tej rywalizacji w kolejnej naszej rozmowie.
Z prezesem Fogo Futsal Ekstraklasy Pawłem Roskowiakiem rozmawiamy podczas fazy play-off. O te play-offy warto było walczyć, warto było kluby namawiać na play-offy.
Zdecydowanie tak, walczyliśmy bardzo mocno. 10 lat przerwy od ostatnich rozgrywek w fazie play-off. Faworyci wygrywają, ale te mecze są oczywiście bardzo ciekawe, a im dalej to pewnie będzie jeszcze ciekawiej, a walka o Mistrzostwo Polski w finale, przypomnijmy, do 3 zwycięstw, no to będzie, myślę, absolutnie fenomenalna.
W poprzednich latach był spory opór klubów, żeby rozgrywać fazę play-off.
No to zawsze jest taka różnica interesów, tak się wydaje. Czyli te najlepsze zespoły, szczególnie rekord Bielsko-Biała, który jak gdyby no, był tym hegemonem, że tak się wydarzy, no nie do końca jakby pasuje, no bo tak naprawdę gdybyśmy tylko popatrzyli po rundzie zasadniczej, to byliby już mistrzem. Tak muszą przystąpić do fazy play-off. Natomiast te zespoły, które są trochę słabsze, no dla nich to jest to szansa na to, żeby gdzieś tam powalczyć, ale oczywiście w rzeczywistości jest tak, że przynajmniej tak jest u nas, w naszej lidze, że te najlepsze zespoły no jednak wygrywają ostatecznie.
No i pod koniec sezonu zasadniczego gra była o coś, żeby awansować do play-offów.
play-offów, żeby jak najwyższe miejsce zająć.
To piękno play-offów, czyli walczymy do końca. Nawet jeżeli wiemy już, kto spadnie, nawet wiemy, kto zajął gdzieś tam powiedzmy pierwsze miejsce, to jeszcze są rozgrywki, kto z kim zagra, także to jest ciekawe. No i przede wszystkim my w maju generalnie byliśmy już na końcówce ligi, praktycznie wszystko było wiadomo, a teraz tak naprawdę nie wiemy jeszcze nic.
Panie prezesie, to jest pierwszy sezon ligi pod pana kierownictwem.
Przede wszystkim staramy się pokazywać tą ligę zdecydowanie lepiej. Spółka zainwestowała w matę, mamy mecze telewizyjne, wróciliśmy do TVP Sport, te mecze są już inaczej obudowane, jest mata, są LEDy, są reklamy, to już zupełnie inaczej w tej chwili wygląda i w tym kierunku chcemy iść, czyli chcemy pokazywać jak gdyby to widowisko. Dzisiaj ten mecz telewizyjny jest opakowany, ale będziemy chcieli, żeby kolejne mecze również były opakowane, żeby ten mecz telewizyjny był jeszcze lepiej opakowany. Musimy zainwestować w produkt i to robimy i myślę, że to już jest już to widoczne.
Sponsor?
To jest olbrzymie wsparcie ze strony firmy Fogo, nie tylko finansowe, ale także organizacyjne. Wiele kontaktów dzięki firmie Fogo mamy, także to jest rzeczywiście wspaniała sprawa. Natomiast oczywiście pracujemy nad kolejnymi sponsorami. Niedługo będziemy ogłaszać kolejnych sponsorów. Ta grupa sponsorów musi być jak największa. Chcemy tą ligę bardzo mocno opakować, zbudować. Na to są potrzebne środki.
Sporo zawodników zagranicznych gra w Fogo Futsal Ekstraklasie. Podnoszą poziom?
Tak, zdecydowanie tak. Mówimy o produkcie, a to jest nie tylko oprawa, jak gdyby to jest ten poziom sportowy i ci zawodnicy zagraniczni coraz lepsi, dodajmy naprawdę coraz lepsi zawodnicy do Polski przyjeżdżają, żeby grać w polskiej lidze. Oni zdecydowanie podnoszą poziom gry. Przy tej okazji oczywiście polscy zawodnicy także muszą do tego poziomu dopasować, także zdecydowanie dzisiaj zawodnicy zagraniczni podnoszą poziom tej gry. Zresztą tu już nie przyjeżdżają przypadkowe osoby z zagranicy, tylko przyjeżdżają naprawdę dobrzy zawodnicy.
Mamy w Ekstraklasie ośrodki tradycyjne, jak Bielsko-Biała, jak Chojnice, chociaż akurat problem był z utrzymaniem się w Ekstraklasie, czy też Klireks Chorzów, ale są też kluby znane z rozgrywek trawiastych. Legia Warszawa, Widzew Łódź, Jagiellonia Białystok. To lidze pomaga?
Wizerunkowo na pewno tak. Tam są oczywiście pokłady, jeśli chodzi o kibiców, jeśli chodzi o sponsorów niesamowitych. Coraz więcej tych marek wchodzi do futsalu, z tego też się cieszymy. Oczywiście ten balans jest i pewnie będą i takie zespoły, i takie, natomiast tych marek jest coraz więcej, bo mamy dzisiaj i Legię, mamy i Widzew, mamy Piasta Gliwice, mistrza Polski. Myślę, że za chwilę, bo mamy takie przecieki, już za chwilę kolejna duża marka wejdzie do futsal ekstraklasy, więc to na pewno nam poszerza jak gdyby możliwości marketingowe i możliwości kibicowskie.
A Wielkopolska Kolonia w ekstraklasie się zwiększy? Mamy na razie drużyny z Leszna i z Pniew. Gniezno Puka?
Gniezno Puka. Oczywiście fajnie by było, gdyby trzeci zespół do ekstraklasy awansował. Nie będzie to łatwe. Oczywiście dzisiaj najbliżej zespół z Gniezna. Natomiast też do pierwszej ligi awansował zespół z Konina. Myślę, że oni potrzebują trochę czasu, żeby gdzieś powalczyć o te czołowe lokaty. No tak delikatnie, powoli rozbudowuje się drużyna Wiarlecha. Także myślę, że oni w przyszłości będą w stanie, myślę, tutaj porywalizować być może o ekstraklasę.
No to w takim razie na koniec audycji w sportowym rytmie dzisiejszego wydania troszkę pobiegamy i to w pięknych okolicznościach przyrody, leśnych okolicznościach przyrody. Zabieramy Państwa na bieg o koronę Księżnej Dąbrówki.
12. edycja biegu o koronę Księżnej Dąbrówki. Bieg na 10 km po leśnych duktach. Pan Tomasz Wiatr z Poznania zwycięzcą.
Biegło się dobrze, ale pogoda dzisiaj wyjątkowo ciepło. No to daje wyznaki. Byłem dobrze nawodniony przed startem. Zniosłem te trudy, udało się wygrać ten bieg, no ale gorąco jest dzisiaj.
Bieganie w lesie ma swoją specyfikę.
Dukty leśne, no to nie jest asfalt. Wiadomo, wolniej się biegnie, więc trzeba uważać na różne tam nierówności i zakręty. Dobrze, że las jest, bo jakbyśmy biegli w otwartym słońcu, jak jest na asfalcie czasem, to wtedy jest gorzej. No, las tutaj jednak pomaga. Półmaratony i dziesiątki, na jesień może maraton pobiegnę. Początek sezonu na wiosnę, tu w pierwszy pół roku to bez maratonu, bardziej takie krótkie biegi, a tutaj pierwszy raz właściwie jestem tutaj. Las, no pięknie się biegło.
Ale tutaj też sporo młodszych biegaczy, takich zaprawionych. Nie lubię zaglądać w metrykę, ale bliżej panu do 50, a forma znakomita.
Tak, no 50 będzie w przyszłym roku, no ale jak widać, starsi też mogą biegać i wygrywać. Zaczynałem wcześniej w szkole podstawowej, biegałem na bieżni zawodniczo, potem była trochę kilka lat przerwy i teraz biegam na wysokim poziomie amatorskim, no wiadomo, w tym wieku to już wielkich wyników się nie zrobi, ale no to jest pasja moja, bieganie. Tak, to jest pasja, to biegam codziennie i to mnie utrzymuje w zdrowiu.
Wśród kobiet w biegu o koronę Księżnej Dąbrówki najlepsza Agata Świątek z Buku. Powtórzony sukces sprzed roku.
Trasa jest naprawdę fajna, mimo pogody i tak dalej, ale drzewa dają sporo cienia, jest trochę też wiatr taki przyjemny. Upał nie przeszkadzał. Tak naprawdę wróciłam do treningu jakieś 4 miesiące temu i 4 miesiące tak się przykładam. To nie jest tak jak w zeszłym roku fart. W tym roku po prostu wypracowana. Najważniejsze jest też wsparcie rodziny. Zajmują się tymi dziećmi, kiedy ja biegam, ale dziewczyny dzisiaj też biegały, bo mam trójkę dziewczynek i one ze mną też na stadionie często są, także wszystko w rodzinie siła. Ja głównie asfalt, ale Dąbrówki sobie nigdy nie odmówię. To jest naprawdę mój bieg, który pierwszy jest w kalendarzu, zawsze biegowy i zawsze tu chyba będę.
Piękne bieganie w podpoznańskiej Dąbrówce, cel biegowy i radości, mnóstwo sportowych endorfin. Takich także nie brakowało podczas JBL Triathlon w Sierakowie. Tam naprawdę najbardziej ekscytująca była sobota, kiedy odbywała się rywalizacja na dwóch dystansach sprinterskim, liczącym 28 km 250 metrów, a także na tak zwanej połówce liczącej aż 112 km 990 metrów. Mistrzem i mistrzynią JBL Triathlon Sieraków 2023 zostali prawdziwi ludzie z żelaza, Kacper Stępniak oraz Maria Cześnik. A przed nami podsumowanie tej sportowej niedzieli 28 maja.
Rozpoczął się tenisowy French Open, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Niestety Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie, przegrywając reprezentantką Kanady Leila Fernandez 3-6, 6-1 i 3-6. Inni Polacy wygrywali w kobiecym singlu. Magdalena Fręch pokonała Chinkę Shuai Zhang 6-1 i 6-1, a Hubert Hurkacz 3 godziny i 39 minut grał z Belgiem Dawidem Goffenem, ale wygrał 6-3, 5-7, 6-4, 2-6 i 6-4. Jutro w kobiecym singlu mecz Igi Świątek z Hiszpanką Christiną Buxą. W Formule 1 Max Verstappen umocnił się na prowadzeniu klasyfikacji generalnej, bo wygrał wyścig o Grand Prix Monaco na ulicznym torze. W kajakarstwie Puchar Świata na poznańskiej Malcie dzisiaj wyścig na 500 metrów. Dwóje kobiet pod dyktando Polek, bo najlepsze Helena Wiśniewska i Martyna Klat, a na drugim miejscu Karolina Naja i Anna Puławska. Ma o czym myśleć Tomasz Kryk, trener reprezentacji Polski. Jak zostawić polskie osady? No to jeszcze wyniki ligowe. W Ekstraklasie krzykarzy Stal Ostrów przegrała z Kingiem Szczecin 76-79. I to oznacza, że King wygrał 3-1 rywalizację w półfinale i awansował do finału, a Stalówka zagra z Legią o brązowy medal. W żużlowej Ekstralidze Stal Gorzów pokonała Unię Leszno 57-33. W pierwszej lidze zwycięstwo PSŻ Tu Poznań z Gdańskim Wybrzeżem 49-41. W piłkarskiej drugiej lidze rezerwy Lecha zremisowały z GKS-em Jastrzębie 1-1, a KKS Kalisz pokonał Kotwicę Kołobrzeg 4-1.
I tak powoli dobiegło końca dzisiejsze zielonoświątkowe wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Od 20 i kilka minut przejmie stery w klasyce muzycznej pani redaktor Ewa Mikołajewska. Wcześniej oczywiście informacje najświeższe ze świata, z kraju i z regionu przedstawi Grzegorz Ługawiak, a my pięknie Państwu się kłaniamy, dziękując za wspólnie spędzony muzyczny i sportowo czas. Audycję w sportowym rytmie zrealizował Krzysztof Jankowski, a przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hołasik
i Krzysztof Radajczyk. Dziękujemy, do usłyszenia.